Tydzień temu mówiliśmy sobie kazanie o końcu świata, kiedy będzie koniec świata. Dzisiaj chciałbym podzielić się takim tematem, kazaniem, które jest jednym ze znaków zapowiadających przyjście Jezusa. Mówiłem o tym, że nikt nie zna dnia końca świata. Biblia mówi, Jezus powiedział, że nawet On nie zna dnia, kiedy On przyjdzie. Ale Jezus i Biblia uczy nas o tym, że Kościół Jezusa Chrystusa nie zostanie zaskoczony końcem świata. To mówi o tym list do Tesaloniczan. Ale że Kościół będzie po znakach wypełniających się wiedział, kiedy nadejdzie koniec świata. Dzisiaj chciałbym mówić o jednym z takich znaków, który się wydarzy przed przyjściem Pana Jezusa. Chciałbym mówić o Egipcie. Egipt. Państwo Egipt jest jednym ze znaków, który musi się wydarzyć wcześniej, zanim przyjdzie Chrystus. Egipt w Biblii to jest symbol zepsucia i grzechu i bałwochwalstwa. Jeśli pamiętamy 10 przykazań, to jest tam wywiódł nas z domu niewoli, czyli z domu, gdzie Żydzi byli w niewoli, ale my jesteśmy w niewoli grzechu. I Egipt jest takim symbolem grzechu. Bóg w Biblii, kiedy wyprowadził Żydów z Egiptu, wielokrotnie w prorokach mówił, że nie wolno im wracać do Egiptu. I powiedział, że jeśli nie będziecie mi posłuszni, to was z powrotem wyślę do Egiptu. To jest taki znak. Mówi o tym na przykład Księga Jeremiasza. Egipt to jeden z największych zagrożeń Izraela, obecnego nawet Izraela. Egipt był jednym z największych wrogów narodu wybranego w Starym Testamencie i obecnie nie jest to państwo, które za bardzo pała miłością do Izraela. Państwo Izrael, to współczesne państwo Izrael, powstało w 1948 roku. I od 1948 roku do 1970 roku Izrael miał 9 wojen, czy albo konfliktów zbrojnych z samym Egiptem. W ciągu 22 lat państwo Izrael, współczesne państwo, z Egiptem musiało walczyć aż 9 razy. Także obecnie Egipt nie atakuje Izraela, ponieważ mają podpisany pokój, bo w jednej z wojen państwo Izrael cały półwysep Synaj im zabrali i oni ponieśli sromotną klęskę. Państwo Izrael oddało im półwysep Synaj i Egipt podpisał z Izraelem porozumienie czy pokój, że nie będą już go atakować. No i jednym z takich przyczyn, dlaczego Egipt dzisiaj nie atakuje Izraela, to dlatego, że Izrael ma jedną z najpotężniejszych armii na świecie. Najbardziej wyszkoloną, najbardziej nowoczesną i uzbrojoną. Egipt po prostu się boi Izraela. Ale kiedy czyta się Biblię, to widać wyraźnie, że Egipt to jest jeden z największych wrogów Izraela. Egipt wielokrotnie Bóg wykorzystywał jako kryjówkę dla swojego ludu. W Egipcie Bóg chronił swoich ludzi. Kiedy otworzymy sobie pierwszą Mojżeszową, to na przykład w 12 rozdziale od 9 do 20 i później w 13 jest mowa o tym, że Abraham był gościem w Egipcie. Uciekł tam przed głodem. Później czytamy w 1 Mojżeszowej 39 rozdział. Józef ląduje w Egipcie jako niewolnik i staje się drugim po Faraonie. Rządzi Egiptem i Bóg go używa Józefa, żeby ochronić całą rodzinę. Rodzina się sprowadza. Czytamy o tym w 46 rozdziale, że Jakub z całą rodziną przybywa do Egiptu z powodu głodu. Tak naprawdę to w Egipcie powstaje naród izraelski. To tam Pan Bóg sprawił, że pobłogosławił naród izraelski i on się rozplenił. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, w 2 rozdziale, czytamy o tym, że rodzina Jezusa wraz z Jezusem została ochroniona przez Boga w Egipcie. Bóg kazał Józefowi, przybranemu ojcu Jezusa, żeby spakował żonę, synka i uciekli do Egiptu, ponieważ groziła im śmierć z ręki króla Heroda. Więc kolejny raz Bóg użył Egiptu jako miejsca do tego, żeby chronić swoich ludzi. I Biblia mówi o tym, że Bóg jeszcze raz w czasach ostatecznych, w których my dzisiaj żyjemy, użyje Egiptu jako schronienia dla swojego ludu. I nie chodzi o chrześcijan, o nas, ale chodzi o Izrael. Biblia mówi o tym, że już całkiem niedługo do władzy dojdzie jeden pan, prezydent ziemi, którego Biblia nazywa antychrystem. Izrael sprzeciwi się antychrystowi. Już dzisiaj nie będę mówił z jakiego powodu, ale Izrael sprzeciwi się prezydentowi całej ziemi. I Biblia zapowiada, że prezydent całej ziemi ze wszystkimi wojskami na świecie uderzy na Izrael i zamieni Izrael w wielki obóz koncentracyjny. O wiele gorszy niż Hitler i hitlerowcy. Że Biblia mówi, że to będzie wielki ucisk Jakuba, jakiego nigdy nie było i jeszcze nie, już nie, więcej nie będzie. Czyli to, co najgorsze przed Izraelem, to dopiero przed nimi. Druga wojna światowa nie była najgorsza. I Bóg na nowo użyje Egiptu do tego, żeby schronić tam zbiegów z Izraela. Ci, którzy uciekną, uciekną do Egiptu. I Egipt będzie kryjówką dla zbiegłych Żydów w wielkim ucisku. Żebyśmy lepiej mogli to zobaczyć, to w Księdze Ezechiela, 20 rozdział, 20-34 werset. Kilka wersetów przeczytam, które o tym mówią. Wywiodę was spośród narodów, wyprowadzę was z powrotem z krajów, wśród których zostaliście rozproszeni mocną ręką, wyciągniętym ramieniem i ze strasznym gniewem. Ten werset jest ogólny, mówiący o tym, że Bóg będzie zbierał Żydów z różnych krajów, ale to się dzieje również dzisiaj. Żydzi wracają do swojego kraju z wielu krajów. A następny werset mówi coś takiego. Poprowadzę was na pustynię tych narodów i będę was sądził przed moim obliczem. I ten już kolejny werset nijak nie pasuje do tego wcześniejszego. Bo 34 mówi, że Bóg zbierze Żydów ze wszystkich krajów. Ale 35 Bóg mówi, że wyprowadzę was na pustynię. Was jako naród, jako Żydów, wyprowadzę was na pustynię tych narodów. I tam dosłownie pozwę was do sądu twarzą w twarz. O czym mówi ten werset? Wszystkie narody, które otaczają Izrael, prawie w każdym z tych narodów jest pustynia. To jest ogólny werset mówiący o tym, że Bóg z powrotem poprowadzi Żydów na pustynię, żeby ich sądzić. W jednym z małych proroków, jeśli dobrze pamiętam, to jest Sofoniasz, jest powiedziane, że kiedy wojska antychrysta, wszystkie narody uderzą na Izrael, to Bóg mówi coś takiego. Przeszukam Jerozolimę, przeszukam każde miejsce i wytracę bogatych Żydów. Dlatego, że bogaci Żydzi mówili w swoich sercach. Bóg nam nie może ani pomóc, ani zaszkodzić. Nie ma co liczyć na Jahwę, bo On nam nie może ani pomóc, ani zaszkodzić. I Bóg mówi, ja sam będę przeciwko wam. I mówi, tylko biednych, kulawych, wdowy, sieroty wyprowadzę na pustynię i będę ich chronił. I o tym tu jest mowa. W 35 Bóg mówi, że wyprowadzi naród z powrotem na pustynię i będę się z wami sądował. Będę wam pokazywał, że w ogóle nie wierzycie we mnie. I będzie to twarzą w twarz. 36 mówi, ja wiodłem spór z ojcami waszymi na pustyni kraju egipskiego. Tak będę prowadził z wami. 36 werset mówi już wyraźnie, tak jak kłóciłem się z waszymi ojcami na pustyni, kiedy Mojżesz ich wyprowadził, tak samo będę was się z wami spierał na pustyni. Więc 36 werset mówi, że Bóg na nowo naród izraelski zabierze na pustynię i będzie to pustynia egipska, będzie to Egipt. Dalej 37 mówi, przeprowadzę was pod rózgą i sprawię, że zostaniecie nieliczni. Osądzę was i zostanie z was tylko garstka. Oddzielę od was opornych, tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie. Bunt, zbuntować się przeciwko Bogu nie może osoba niewierząca. To nie wie, osoba niewierząca, która nie zna Boga, nie może się zbuntować przeciw temu, którego jeszcze nie zna i nie oddała swojego serca. Zbuntować się przeciwko Bogu może tylko osoba wierząca. Żydzi są podobni do nas. Uważają się za naród wybrany. Uważają, że Bóg jest w ich życiu. Ale Bóg mówi, wyprowadzę was na pustynię i opornych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie, bezbożnych, wytracę, odsunę od narodu. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej nie wejdą, abyście poznali, że ja jestem Jahwe. Ja ich wyprowadzę, ale ponieważ w sercu mają bunt, nie wprowadzę ich do ziemi obiecanej. Jeszcze werset 39 dalej mówi, a więc domu Izraela, tak mówi Jahwe Bóg, niech każdy idzie służyć swoim bożkom, ale później na pewno będziecie mnie słuchali. Już więcej nie będziecie kalali mego świętego imienia waszymi ofiarami i waszymi bożkami. Czyli w 39 Bóg mówi coś takiego, chcecie grzeszyć, chcecie być buntownikami, chcecie pójść za bożkami, możecie to zrobić, ale przyjdzie taki dzień, że już tak nie będzie. Albowiem na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej, wyrośnie Jahwe Boga, tam cały dom Izraela służyć mi będzie, wszyscy, co są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie i będę szukał waszych ofiar oraz pierwszych darów waszych ze wszystkimi waszymi świętościami. I tu już jest mowa o tysiącleciu, kiedy Biblia mówi, że Jezus będzie rządził w Izraelu, w Jerozolimie przez 1000 lat i wszyscy będą służyć Bogu całym sercem. Przyjmę was jako miłą wonę, gdy was wyprowadzę spośród obcych narodów, wywiodę was z tych krajów, w których byliście rozproszeni. Wówczas okażę wam swoją świętość przed oczami tych narodów i poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy was wprowadzę na ziemię izraelską, do tego kraju, który poprzysiągłem dać waszym przodkom. I tam wspomnicie o waszych postępowaniu i o wszystkich waszych czynach, którymiście się skalali i sami poczujecie wstręt do siebie na myśl o wszystkich złych czynach, których się dopuściliście. Po tym poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy wam to uczynię przez wzgląd na imię moje, a nie na skutek waszego złego postępowania, ani waszych skażonych obyczajów domu Izraela, wyrocznie Jahwe Boga. Cały ten fragment mówi o tym, że Bóg będzie się sądził z Izraelem. I zamierza to zrobić na pustyni. Fragment, który, jeszcze jeden, który na to wskazuje, to jest Księga Apokalipsy, 12 rozdział. 12 rozdział Apokalipsy, całego nie będę czytał, 13 werset, mówi coś takiego. A kiedy ujrzał smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać kobietę, która porodziła mężczyznę. Kościół katolicki, w którym się wychowałem, nauczył, że tą kobietą, którą ściga smok, jest oczywiście Maria. Ale kiedy czyta się te wersety, nijak to nie pasuje do Marii. Jest powiedziane, że smok, główny dowodzący, Lucyfer, poczyna ścigać kobietę. Kiedy czyta się wcześniej o tej kobiecie, to widać, że ma 12 gwiazd. W Biblii 12 oznacza zawsze pokolenie Izraela. Ta kobieta to jest Izrael. Że smok przyjdzie na ziemię, antychryst, i będzie ścigał kobietę, czyli Izrael. I dano kobiecie 2 skrzydła orła wielkiego i na pustynię leciała na swoje miejsce. Ta kobieta, czyli Izrael, zostanie zebrana przez Boga na pustynię, na miejsce, które zostało jej przygotowane, gdzie jest żywiona przez czasy i połowę czasu, zdana od oblicza węża, czyli to jest inny obraz smoka, wąż starodawny, czyli Lucyfer, diabeł. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Są wersety mówiące o tym, że woda też oznacza wojska wrogów, którzy zaleją cały kraj. Lecz ziemia przyszła z pomocą niewieści i otworzyła ziemia swą gardziel i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. Czyli ten 16 werset mówi o tym, że Bóg przygotował miejsce, ziemię na pustyni, gdzie zbiec z Izraela ucieknął. I 17 mówi coś takiego. Rozgniewał się smok na niewiastę. I odszedł i rozpoczął walkę z resztą jej potomstwa. No i teraz zobaczmy, kto to jest reszta potomstwa tej kobiety. Z tymi, którzy strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Tutaj jest dopiero mowa o Kościele. My jesteśmy potomkami tej niewiasty. Kościół cały chrześcijański wywodzi się z Izraela. Wszyscy apostołowie to Żydzi. Jezus to Żyd. O dziwo, Maria to Żydówka. Cały pierwszy Kościół to są Żydzi. My jesteśmy potomkami Żydów, ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale niewiasta, o której tu jest mowa, to nie jest Kościół chrześcijański, ani to nie jest Maria, Matka Jezusa. Bo Kościół jednocześnie głosi, że ona już więcej dzieci nie miała. Kolejny fragment mówiący o tym, że Bóg przygotował kryjówkę dla Izraela podczas wielkiego ucisku. I będzie to pustynia, będzie to Egipt. Dlaczego wojska Antychrysta nie będą ścigać Izraelitów na pustyni? Bo wojska, które się zjadą, żeby z kraju Izrael zrobić wielki obóz koncentracyjny, to będą wojska arabskie, chińskie, rosyjskie, ale też wojska z Unii Europejskiej. Oni stwierdzą, że na pustyni nie ma sensu ścigać Żydów, bo sami tam umrą i z głodu, i z pragnienia. Uznają, że Żydzi po prostu tam wyginą. Bo Biblia zapowiada, że cały Egipt zamieni się w pustynię. Zanim Chrystus przyjdzie na ziemię, Biblia zapowiada, że Bóg zniszczy cały Egipt. Że Nil wyschnie. Nil przestanie płynąć. I cały kraj się zamieni w pustynię. Wszystkie miasta wymrą, a wszyscy Egipcjanie, obecnie to jest prawie 100 milionów, czy więcej nawet, niedługo będzie, że 100 milionów ludzi rozejdzie się po Afryce i do Europy i do różnych krajów, bo cały kraj zamieni się w wielką, jedną pustynię i nie będzie tam życia. Dlatego Izraelici uciekną w tamtym kierunku. Zobaczmy wersety, które o tym mówią. To jest znak przyjścia Jezusa Chrystusa. Więc jeśli ktoś z was któregoś dnia włączy dziennik telewizyjny albo włączy radio w samochodzie i usłyszy wstrząsającą rzecz, Nil nie płynie, nie ma już Nilu, to jest jeden z ostatnich znaków przyjścia Jezusa Chrystusa. Wtedy już nie będziesz miał czasu na interesy, na biznes, na różne rzeczy. Jeśli nie przygotujesz swojego serca, nie przygotujesz swojej duszy i swojego ciała, nie przygotujesz się na przyjście Jezusa Chrystusa, to po prostu zginiesz. Zobaczmy sobie Izajasza, który to zapowiada. Nigdy te wersety się w historii Egiptu i świata nie wypełniły. Nigdy Nil nie przestał płynąć. A Biblia mówi, że Nil przestanie płynąć na 40 lat. Nie na miesiąc, nie na parę dni, ale na 40 lat. Księga Izajasza, 19 rozdział o tym mówi. Od pierwszego wersetu do siódmego sobie przeczytamy. Tych fragmentów jest dużo, dużo więcej. Ja nie będę wszystkich cytował, bo nie mam czasu. Bóg mówi tak. Wyrok na Egipt. Oto Jahwe wsiadł na lekki obłok i wkroczył do Egiptu. Zadrżą przed nim bożki egipskie. Omdleje serce Egiptu w jego piersi. Uzbroje Egipcjan jednych przeciw drugim i walczyć będzie brat przeciw bratu, przyjaciel przeciw przyjacielowi, miasto przeciw miastu, księstwo przeciw księstwu. I to w najbliższych czasach, w najbliższych miesiącach, dniach będziecie stale widzieli w dziennikach telewizyjnych. I czytali w gazetach i słyszeli w radiu. Egipt zacznie walczyć sam z sobą. Już to się dzieje. Już powoli zaczyna się wojna domowa w Egipcie. Ale z dnia na dzień będzie coraz gorzej, bo tutaj jest tak zapowiedziane. Dozna wstrząsu duch ożywiający Egiptu, a jego zaradność zniweczę. Więc radzić się będą bożków i czarodziejów, wróżów i czarnoksiężników. Czyli Egipt będzie się radził, co zrobić, różnych swoich bożków, islamu, Mahometa, Koranu, ale nic sam nie znajdą. Wydam Egipcjan w ręce srogiego pana. Okrutny król będzie nimi władał. Wyrośnie Jahwe, Boga zastępów. Władca, który będzie rządził Egiptem, będzie bardzo krwawy. I to prawdopodobnie jest ten, który w tej chwili rządzi. Generał. I idziemy już w kierunku Nilu. Piąty werset mówi, wtedy znikną wody z morza, z rzeki opadną całkiem i wyschną. Kanały poczną cuchnąć, ramiona Nilu w Egipcie zmaleją i wyschną. Trzcina i sitowie powiętną. Ogołocone będą brzegi Nilu i cała roślinność Nilu wyschnie, wyginie i już jej nie będzie. To jest jeden z fragmentów, który mówi o tym, że Nil przestanie zupełnie płynąć i wyschnie. Kiedy przeskoczymy sobie do księgi Ezechiela, Ezechiel 29 rozdział, werset 9, te fragmenty są o wiele dłuższe, należałoby patrzeć na kontekst, ale 9 werset mówi: ziemia egipska stanie się pustynią i miejscem bezludnym. Wtedy poznają, że ja jestem Jahwe, ponieważ powiedziałeś: mój jest Nil, ja go uczyniłem. Bóg posyła słowo do Ezechiela i mówi tak: ja zrobię tak, że cały Egipt zamieni się w pustynię, bo wy, Egipcjanie, mówiliście: to Nil jest nasz i to my dbamy o Nil. To my, jak gdyby, stworzyliśmy Nil. To Faraon tak mówił. Faraon się uważał za Boga. I to jest ciekawą rzeczą, że Pan Bóg nie śpieszy się z okazywaniem kar. Jest bardzo miłosierny. Też możemy popatrzeć na własne życie. Ale Biblia mówi, że co siejemy, to zbieramy. Bóg jest cierpliwy i zapowiadał to już 2,5 tysiąca lat temu, że zniszczy Egipt. 2,5 tysiąca lat wcześniej mówił Bóg, że sprawię, że Nil wyschnie i zniszczy was, bo mówiliście sobie, że to jest wasz kraj i to jest wasz Nil. A Bóg mówi: wtedy poznacie, że ja jestem Jahwe, że tylko jeden jest Bóg. I kolejny werset, 10, mówi tak: oto dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki, uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię, od Migdol aż do Sienę, aż do granic Kusz. Tu inne tłumaczenie mówi dosłownie: oto ja jestem przeciw tobie i przeciw twojemu Nilowi. Kraj egipski obrócę w straszliwą ruinę i pustkowie. Bóg mówi: ja to zrobię. Nie przekroczy jej żadna ludzka stopa, ani też nie przejdzie przez nią noga żadnego zwierzęcia. Niech będzie zamieszkana przez lat 40. Bóg mówi, że kiedy wyschnie Nil, wszyscy ludzie się rozejdą, nie będzie tam ani zwierząt, ani ludzi. Więc kiedy armia Antychrysta uderzy na Izrael i Żydzi uciekną w kierunku Egiptu, wtedy dowódcy armii Antychrysta, również generałowie z Europy, powiedzą: nie ma sensu ich tam ścigać. Tam są tylko wyludnione wioski, miasta, tam nie ma wody, tam nie ma jedzenia, sami wymrą. Szkoda czasu. I werset 12 mówi: kraj egipski obrócę w pustkowie pośród zniszczonych krajów. A tu jest wskazówka, że okoliczne kraje też będą zniszczone. I to się dzieje dzisiaj na waszych oczach. Libia, Sudan, Syria, wszystkie kraje, które są niedaleko Egiptu, Bóg mówi: zniszczę ten kraj, tak jak zniszczyłem kraje wokół niego. Osiedla zaś jego pośród zrujnowanych miast będą pustkowiem przez 40 lat. Rozproszę Egipcjan między ludy i między kraje ich rozrzucę. Bóg mówi: sprawię, że wszyscy Egipcjanie pouciekają, bo nie będzie co pić i co jeść. Jeszcze jeden werset z tej samej księgi, 30 rozdział, 12 werset mówi podobną rzecz. Nil wysuszę, kraj wydam w ręce złośliwych. Spustoszę ziemię ze wszystkimi, co w niej jest, ręką cudzoziemców. Ja Jahwe to powiedziałem. I ostatnie takie miejsce, które jest ich więcej, jeszcze jest księga Izajasza 43, Zachariasz 10 rozdział, ale może jeszcze jedno miejsce z księgi Joela, mały prorok, który mówi o tym. Joel 4 rozdział, gdybyśmy sobie znaleźli. Joel 4 rozdział, w Brytyjce może być inny podział rozdziałów, więc będzie trudno znaleźć. 4 rozdział, werset 19. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. A tu już jest wymieniony Egipt i Edom. Edom to jest dzisiejsza Jordania. Bóg mówi, że zamieni te dwa kraje w pustynię ze względów na grzechy ich wobec Żydów. Wróćmy teraz do tego, jakie to ma znaczenie dla nas. Jeśli Bóg, Biblia mówi, że Bóg, w Biblii mówi, że zbierze też Egipcjan, że nie wytraci ludzi wszystkich, tylko zniszczy ich kraj. I Bóg mówi, że na początku tysiąclecia, kiedy Jezus będzie rządził w Jerozolimie przez 1000 lat i wszystkich Żydów zbierze z całego świata i będzie rządził rózgą żelazną i wszystkie narody prowadził rózgą żelazną, jest powiedziane, że zbierze na nowo Egipcjan z całego świata, którzy przeżyją wielki ucisk. Jeśli to ma się stać na początku tysiąclecia, to te wersety, które wam przed chwilą cytowałem, muszą się wypełnić teraz. Bo Nil nigdy nie wysach. A to ma się stać przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Więc zanim Antychryst dojdzie na ziemi do władzy, zanim będzie wielki ucisk, zanim to wszystko, co jest w Apokalipsie, czytamy, się stanie, to najpierw wyschnie Nil. Najpierw Egipt zamieni się w pustynię. Na waszych oczach to się stanie w najbliższym czasie. Jak to może się stać, jeśli ktoś ma atlas geograficzny, albo w internecie może sobie sprawdzić. Nil wypływa z jeziora w Afryce. Jezioro się nazywa Wiktoria. To jest jeden z głównych nurtów Nilu, ale są jeszcze dopływy. Jeśli popatrzycie sobie dobrze na mapę, to Nil może zwyczajnie wysnąć albo z powodu braków opadów, już są bardzo niskie wody, i ten region jest bardzo objęty suszą, ale też jest inna przyczyna. Miejsce, z którego wypływa Nil i te dopływy, tam jest bardzo dużo uskoków i rowów tektonicznych. Co to oznacza? Jest to miejsce, gdzie non-stop są trzęsienia ziemi, jest bardzo dużo wygasłych wulkanów i płyta, na której jest cała Afryka, jest w miejscu pęknięta. Więc jeśli Bóg dotknie się tego miejsca, to może powstać koryto, że Nil zamiast płynąć do Morza Śródziemnego, popłynie zupełnie w innym kierunku, w kierunku wschodnim, i to jest Ocean Indyjski. I wtedy takie kraje jak Egipt, Sudan i Etiopia zamienią się w pustynię. Wszystkie te trzy kraje wielokrotnie walczyły przeciw Izraelowi, przeciw narodowi wybranemu, i są wrogami Izraela. Więc kiedy upłynie dokładnie 40 lat, to Bóg zlituje się nad Egiptem i Nil na nowo zacznie płynąć. I Egipcjanie powrócą do swojego kraju. I to już będzie w tysiącleciu, kiedy Jezus będzie rządził. Gdzie mamy taki fragment? Mamy Księgę Ezechiela, 29 rozdział. Jeśli sobie otworzymy, jest zapowiedź, że Bóg pobłogosławi Egipcjan. Ale kiedy oni się nawrócą do Boga Jahwe i odwrócą się od islamu. Większość Egipcjan to są ludzie, którzy wierzą w Allaha. Jest też kościół chrześcijański koptyński, który w tej chwili jest też prześladowany. 29 rozdział Ezechiela, 13 werset, mówi tak. Tak bowiem mówi Jahwe Bóg, przy końcu owych lat 40, kiedy już będzie kończył się ten okres 40 lat niepłynięcia Nilu, zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali rozproszeni. Odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia, i będą tam tworzyć królestwo małe, bez znaczenia. Nie będą już potężnym krajem. W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia, nigdy nie podniesie się ponad inne narody, zmniejszy ich liczbę, aby się więcej nie panowali nad narodami. Nie będą już więcej nadzieją domu Izraela i to im będzie przypominać winę tego czasu, gdy oni skłaniali się ku nim. Wtedy poznają, że ja jestem Jahwe Bóg. O czym ten 16 werset mówi? Że Egipt już nigdy nie będzie nadzieją Izraela. Żydzi, kiedy czytamy Stary Testament, wielokrotnie się odwracali od Boga. Nawet najmądrzejszy król, Salomon, sprowadzał konie i rydwany z Egiptu, czego Bóg w Księgach Mojżeszowych zabronił. I zawsze, kiedy Izrael się odwracał od Boga, to skłaniał się ku Egiptowi. Przyjmował od nich nie tylko uzbrojenie, ale wierzenia, grzechy. Salomon miał żonę z Egiptu. Ten werset mówi nam o tym, że ludzie wierzący też mają takie tendencje. Że kiedy mamy złe relacje z Bogiem, to bardzo łatwo jest nam wchodzić w grzech. Ale Bóg mówi, sprawię tak, że w tysiącleciu ten kraj będzie mały, bez znaczenia i nigdy już Żydzi, Izrael, nie będzie patrzył z nadzieją na Egipt. To jest jeden z fragmentów, który o tym właśnie mówi. Egipt, kolejny fragment, który mówi o Egipcie, już w tysiącleciu, po tej karze, kiedy Nil przestanie płynąć, Egipt nawróci się do Jezusa, który będzie rządził. I o tym czytamy w Księdze Izajasza. Kiedy wrócimy sobie do Izajasza, 19 rozdział, to jest mowa, że Egipt się nawróci do Jezusa, który będzie rządził w Jerozolimie, rózgą żelazną. Zobaczmy sobie 19 rozdział Izajasza. 16 werset mówi o tym. Wów dzień Egipcjanie staną się jak kobiety. Będą drżeć i będą się lękać na widok poruszenia ręki Jahwe zastępów, która się podniesie. Wtedy ziemia judzka stanie się postrachem Egiptu. Ile razy mu się ją przypomni, strach go ogarnie z powodu zamiaru Jahwe zastępów, który powziął przeciwko nim. To już jest mowa o tysiącleciu. Że Egipcjanie od tej pory będą bali się w tysiącleciu Żydów, którzy będą całym sercem służyć Jezusowi. Wów dzień będzie 5 miast w kraju egipskim mówiącym językiem kananejskim, czyli hebrajskim, które przysięgać będą na Jahwę zastępów. Jedno z nich będzie zwane Ir HaHeres. Zaraz sprawdzimy, co to znaczy. 18 werset mówi miasto słońca. Inaczej. Miasto, albo miasto łaski. Dosłownie z hebrajskiego miasto łaski. Ten werset mówi o tym, że w tysiącleciu Egipt nawróci się do Jezusa, który będzie rządził w Jerozolimie i będzie 5 miast, które w ogóle będą używać tylko języka hebrajskiego w tysiącleciu i mieszkańcy tych miast będą przysięgać na Jahwę zastępów. I jedno z tych miast będzie się nazywało miasto łaski. Jeśli dalej przeczytamy sobie ten fragment. Wów dzień będzie się znajdował ołtarz Jahwe pośród kraju Egiptu, a przy jego granicy stela na cześć Jahwe. Że w państwie Izrael, Egiptu w tysiącleciu będzie ołtarz, a na granicy między Egiptem a Izraelem stela, to jest inaczej pomnik na cześć Jahwe. Będzie wybudowany olbrzymi pomnik. Będą to znaki i świadectwa o Jahwe zastępów w kraju egipskim. Kiedy wobec ciemiężycieli zawezmą Jahwe na pomoc, pośle im wybawiciela, który będzie ich bronił i calił. Ten werset 20 mówi, że Egipcjanie będą wzywać, nie, inne tłumaczenie mówi, kiedy wśród klęsk wołać będą do Jahwe, pośle im wybawcę, który im będzie chronił i ratował. Że jeśli jakiś problem będzie do rozwiązania w tysiącleciu w Egipcie, to oni będą modlić się nie do Allaha, tak jak teraz jest, ale będą wzywać imienia Jezusa Chrystusa. Wtedy Jahwe da się poznać Egipcjanom. Egipcjanie zaś nie tylko uznają Jahwe w ów dzień, ale czcić go będą ofiarami ze zwierząt i z pokarmu. Składać też będą śluby Jahwe i wypełniać je. Ten werset mówi wyraźnie, że cały Egipt się nawróci do Jezusa w tysiącleciu. Choć Jahwe dotknie ciężko Egipcjan, przecież ich uzdrowi. Oni zaś nawrócą się do Jahwe, który ich wysłucha i uleczy. Ten werset mówi przepiękne rzeczy o tym, że nie tylko się nawrócą, ale że Jahwe w tysiącleciu będzie ich uzdrawiał, leczył ich. Dalej jeszcze ten fragment, 3 wersety mówią. Wów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii. Asyria to jest dzisiejszy Irak. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii. Egipt z Asyrią służyć będą Jahwe. Niesamowity fragment. Dzisiejszy Irak i dzisiejszy Egipt będą służyć Jahwe. Nie będzie już islamu. Nie będzie już Mahometa. Nie będzie już Koranu. Wów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośród ziemi. Jahwe zastępów pobłogosławi mu, mówiąc, błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, i Asyria, dzieło moich rąk, Izrael, moje dziedzictwo. Niesamowite fragmenty mówiące, że te trzy kraje będą służyć jak jeden brat. Kraje, które się nienawidzą. Egipt nienawidzi Izraela. 9 razy go atakował w ciągu 22 lat. Irak nienawidzi Izraela. Te kraje się nienawidzą. Ale Biblia mówi, że już całkiem niedługo te kraje będą służyć jak jeden brat, Jahwe. I odwrócą się od bożków, czyli od Mahometa, Allaha i od Koranu. To są bożki, za którym stoją demony. Niesamowita zapowiedź, że cały Egipt się nawróci do Jezusa, ale jest też mowa o tym, że Egipcjanie będą się bali Pana Boga. Bać się Boga to nie czynić zła. Jest powiedziane w księdze Zachariasza, że jeśli Egipcjanie nie pójdą obchodzić świąt, które są napisane w Biblii, księga Zachariasza, 14 rozdział, to Jezus ich za to ukaże. W 1000-leciu, kiedy Jezus będzie rządził w Jerozolimie, na nowo będą obchodzone święta izraelskie ze Starego Testamentu, na przykład święto namiotów. I że jeśli jakiś naród nie pójdzie na te święta, to Pan Bóg go za to ukaże. Zachariasz 14 rozdział, 16 werset mówi tak. Wszyscy ci, którzy ocalają spośród wszystkich ludów biorących udział w wyprawie na Jerozolimę. To jest obietnica Armagedon. O tym, co wspomniałem na początku, że kiedy Antychryst ze wszystkimi wojskami uderzy na Izrael i zrobi wielki obóz koncentracyjny, to ci, którzy z narodów ocaleją, z Polaków też niewielu ocaleją. Bo jest powiedziane, że Biblia mówi, że człowiek będzie rzadszy na ziemi niż złoto. Większość Polaków zginie z 40 milionów. Więc ci, którzy ocaleją z narodów, które brały udział w wyprawie przeciw Jerozolimie, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddawać pokłon królowi Jahwe zastępów i obchodzić święto namiotów. Czyli w 1000-leciu będą narody pielgrzymować już nie do Częstochowy i do innych świętych miejsc, tylko jeden będzie kierunek, Jerozolima. I ten naród, który nie pójdzie oddać pokłonu Jezusowi, królowi w Jerozolimie i nie będzie obchodził święta namiotów, święto żydowskie ze Starego Testamentu, a te z ludów ziemi, które nie pośpieszą do Jerozolimy oddać pokłon królowi, Jahwe zastępów, będą pozbawione deszczu. Bóg będzie zsyłał w 1000-leciu suszę na kraje, które nie pójdą na święta żydowskie, które są opisane w Biblii. I teraz 18 werset mówi o Egipcie. A jeśli naród egipski nie ruszy w drogę i nie zjawi się, spadnie nań ta sama plaga, jaką Jahwe dotknie inne narody, które nie przyjdą na obchód święta szałasów, namiotów. Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód święta namiotów. Na nowo będziemy czcili króla Jezusa Chrystusa w Jerozolimie i będziemy obchodzili święta ze Starego Testamentu. Jest mowa wyraźnie, że Egipt ma nakaz chodzić na te święta. Jeszcze jeden fragment. Egipcjanie przyjdą do Izraela. To jest fragment, że Egipt będzie służył Izraelowi, co jest nie do pomyślenia. Gdyby dzisiaj do jakiegoś Egipcjanina powiedzieć, będziesz służył Żydowi, no to by cię chyba ukatropił za to. Izajasz, 45 rozdział, 14-15 werset o tym mówi. Tak mówi Jahwe. Dorobek Egiptu i zyski Kuszytów. Kuszyci to jest dzisiejsza Etiopia. Oraz Sabejczycy. Sabejczycy to jest Arabia Saudyjska. Czyli dorobek Egiptu, czyli to wszystko bogactwo Egiptu, zyski Kuszytów, czyli zyski, które będą mieli Etiopczycy oraz Arabia Saudyjska, lud rosły, przejdą do ciebie i będą twoimi. W więzach będą ci za tobą podążać. Że Etiopia, Egipt, Arabia Saudyjska będzie służyć Izraelowi w 1000-leciu. Służyć będą przed tobą będą się korzyć, do Boga twojego się modlić i będą mówić tak, tylko u ciebie jest Bóg i nie ma innego. I nie ma bóstw innych. Czyli przyjdą te trzy narody. Etiopia, Egipt i Arabia Saudyjska i powiedzą do Żydów, tylko wasz Bóg jest Bogiem. Nasz Allah to lipa. Nasz Mahomet to lipa. I przez wiele wieków wierzyliśmy w bożki i bzdury. Tylko u ciebie jest Bóg i nie ma innego. Bogowie nie istnieją. Prawdziwie tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawca. Zobaczcie, to te narody będą mówiły. tylko Ty jesteś prawdziwym Bogiem, Boże Izraela. I że te trzy narody będą jak jeden brat służyć Jezusowi Chrystusowi w tysiącleciu i wszystkie się nawrócą. Dlaczego mówię to kazanie dzisiejsze? Bo to jest znak. Bo wydaje nam się, że zostało bardzo wiele czasu do przyjścia Jezusa, a tego czasu jest bardzo mało. Znaki, które są opisane w Biblii, się wypełniają bardzo szybko. Nie będę już miał czasu, żeby o nich mówić, ale jeśli ktoś czyta Księgę Daniela, to Daniel mówi, że będzie na nowo powstanie Cesarstwo Rzymskie. To jest Unia Europejska. Bez granic. Jedna waluta, jedno wojsko. Daniel pisze, że będzie się kłócić, ale że główna siedziba Antychrysta to jest Unia Europejska, że stolica zostanie przeniesiona do Rzymu, że stamtąd będzie rządził. I to nie jest papież, tylko to jest władca cywilny, który będzie rządził, Antychryst. I to się będzie działo na naszych oczach. Nil niedługo może zmienić kierunek. Nie będzie państwa Egipt. Państwo Egipt zostanie obrócone w gruzy. Na waszych oczach, kiedy będziecie oglądali teraz dzienniki telewizyjne przez najbliższe miesiące, w Egipcie będzie coraz większa wojna domowa. Państwo ISIS przenosi się do Egiptu. Egipcjanie będą walczyć przeciwko Egipcjanom. Będą płonąć kościoły chrześcijańskie. Będzie wiele zamachów terrorystycznych. No to jest dopiero początek upadku Egiptu. A później przestanie płynąć Nil. I to jest jeden z ostatnich znaków. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym i traktujesz Biblię na poważnie i kiedy włączysz to i zobaczysz, że to się wypełnia i nic z tym nie zrobisz, to sam szykujesz się na śmierć. Kiedy dojdzie Antychryst do władzy również w Polsce i kiedy będzie przyjmowane znamie, czyli chip. A Apokalipsa mówi, że kiedy ktoś przyjmie, to już jest wyrzucony przez Boga. Wtedy nie będziesz mógł mówić, nie wiedziałem. To jest jeden z ostatnich znaków. Ostatnim znakiem to jest budowa świątyni żydowskiej na wzgórzu w Jerozolimie, kiedy Żydzi dogadają się z Arabami i odkupią albo odzyskają połowę wzgórza i zaczną budować świątynię, którą już mają złożoną z klocków i mogą wybudować w rok. To jest ostatni znak. Kiedy świątynia stanie na wzgórzu świątynnym w Egipcie, to zostało do końca świata 7 lat. Najpierw Antychryst będzie rządził w Izraelu przez 3,5 roku. Będzie ich politykiem, będzie ich Mesjaszem, ponieważ odbuduje świątynię, ogłoszą go Mesjaszem. A później cały świat go wybierze na prezydenta ziemi. Żyda. Antychrysta. Ale zanim to się stanie się jeszcze ten znak, o którym dzisiaj mówiłem. Amen.